O jak oschłość.
Mówił ksiądz, żeby pokonać oschłość, najczęściej trzeba pomocy innego człowieka, doświadczonego kapłana, przewodnika duchowego. Czy taką pomocą dla swoich dzieci mogą być rodzice? Czy mogą jakoś prewencyjnie zadziałać, dostrzec ten moment, uprzedzić? Myślę, że wiedza, że jest to pewien element wzrastania duchowego, może zwycięsko wyjść z tej próby?
Tak, sądzę, że należałoby w wychowaniu zwrócić uwagę na stawianie wymagań. Wymagań sensownie postawionych, nie w formie jakiejś tresury, bo Duch Święty jest tam, gdzie jest wolność, ale wolność posiada pewne granice. I te granice wytyczają wychowawcy, rodzice. I wówczas człowiek uczy młody się korzystać z wolności, bo coś wolnością jest, ale jeżeli się przekracza pewną granicę, ponosi się odpowiedzialność za to. Wolność nie jest tylko korzystaniem, ale też odpowiedzialnością. To jest konsekwencja. A żeby była odpowiedzialność, potrzebne są granice. I jeżeli są pewne granice, to stawiamy wymagania. A Pan Bóg też nam stawia wymagania. Natomiast nigdy się człowiek nie nauczy wolności, jeżeli wymagań nie ma. Bo w pewnym momencie w życiu dorosłym zorientuje się, że są różne wymagania. Są pewne granice w życiu społecznym, są granice finansowe, są granice pewnej odpowiedzialności. Jeżeli tego się młody człowiek nie nauczy, to nie tylko kryzys religijny, ale i społeczny i w ogóle rodzinny będzie. Przygotowaniem, sądzę, do przejścia takiego kryzysu jest stawianie wymagań. I wtedy się okaże, że wymagania również nam Pan Bóg stawia. I to różne wymagania. Te, o których my mówimy, to są przede wszystkim wymagania wewnętrzne. On jest inicjatorem tej osłości, nie my. My do pewnego stopnia możemy się przygotować, natomiast on, jeżeli zaczyna działać, to my jesteśmy bierni wobec tego. I możemy tylko pozostawać w cierpliwości i wytrwałości, by robić sobie przekonanie, że pokora, czyli staniecie w prawdzie, tacy jesteśmy, mamy pozytywy i negatywy, to może nam wytrwać. Nie będzie to trwało wiecznie. Diabeł będzie podpowiadał, że to już jest koniec, absolutny koniec, że dalej nic nie będzie, że Pan Bóg nas zostawił i wiecznie to będzie trwało.
Wiem, że taka oschłość, tak wydaje mi się, mówiliśmy, pojawia się na progu dorosłego życia, ale czy to jest jakiś jednorazowy kryzys w życiu, czy są jeszcze później
pewne etapy?
Panie redaktorze,
my tutaj się skupiamy na pewnym kryzysie okresu młodzieńczego, bo jest to chyba najbliższe nam wszystkim i słuchaczom, ale stricte, tak jak to się w teologii pojmuje, to raczej te oschłości są później już w wieku dojrzałym. To są bardzo poważne już stany. Oczywiście pewne przejawy takiej oschłości, raczej jest to dojrzewanie w wierze. Trudno mówić tutaj o oschłości. O tym, o czym my teraz mówimy, to raczej dotyczy to już człowieka w pewnym sensie ugruntowanego, który dokonał pewnych wyborów życiowych i w życiu duchowym. I wtedy ten kryzys dopiero następuje.
W zapiskach świętych czasami pojawia się sformułowanie noc ciemna.
To jest początek. To jest początek nocy ciemnej. I najpierw jest czynna, później bierna noc ciemna. Czynna polega na tym, że człowiek ma pewną inicjatywę, więc on podejmuje jakieś środki ascetyczne. Później w biernej już jest bezradny wobec tego, co się zaczyna dokonywać. I wówczas taka oschłość. Nie jest to jednorazowy kryzys. Te kryzysy mogą się powtarzać, różną formę mogą mieć. I wówczas Duch Święty wlewa się do duszy. Może o tym ktoś powiedzieć, kto tego doświadczył. I rzeczywiście tak się dokonuje. Pan Bóg wielu ludziom to przygotował, taką drogę. No ale z różnych przyczyn brakuje nam odwagi, brakuje nam siły często do tego, żeby podążać tą drogą, którą nam Bóg przygotował. Więc nie jest to sprawa przeznaczona dla wybranych. Takie życie jest przeznaczone do każdego, kto został chrzczony. Oczywiście nie każdy będzie podążał taką identyczną drogą, ale to Pan Bóg nas zaprasza do tego. I tak jak w życiu życie nam stawia wymagania, tak samo również i On stawia nam wymagania. I bez tych trudnych doświadczeń w rzeczywistości nie postąpimy na drodze wiary. Zatrzymamy się na pewnych takich elementach tylko zjawiskowych, doświadczania, a kiedy tego nie ma, następuje kryzys. Nie potrafimy Mu zaufać. To tak jak na pustyni idziemy i nam Pan Bóg mówi, że słuchaj, jak będziesz szedł jeszcze jeden dzień drogi, teraz się pić chce. Naprawdę jesteś już zdenerwowany. Już tracisz nadzieję, ale zobaczysz, że jak przejdziesz jeszcze ileś kilometrów, to tam jest oaza. I to się opiera na zaufaniu, na wierze. Jeżeli tego nie ma, no to staniemy i rozłożymy ręce. Powiem, że to już jest koniec. Dzwonimy z telefonu komórkowego, przylatuje jakiś helikopter i zabiera nas z tej pustyni. A gdybyśmy jeszcze przeszli, to byśmy dali wiarę słowom Boga. Oczywiście, że podałem tutaj przykład helikoptera, że moglibyśmy polecieć helikopterem do tej oazy. Ale w życiu duchowym takich helikopterów nie ma. Sami przemierzamy te drogi.
Księże, ja bardzo chcę, żeby jeszcze na koniec zabrzmiało to, o czym mówił ksiądz na początku, że oschłość można pomylić z utratą wiary, z brakiem wiary.
Tak. Symptomy mogą być podobne.
Podkreślmy to.
Symptomy mogą być podobne, natomiast sprawdzianym, czy rzeczywiście jest to oschłość i działanie Boga, jest przede wszystkim życie sakramentalne, czyli spowiedź święta, komunia święta, uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w zgromadzeniu liturgicznym i również nasze relacje z bliźnimi, pozostawanie we wspólnocie z innymi, w pokoju. Jeżeli takie elementy są, to z dużym dozą prawdopodobieństwa już w tej chwili możemy powiedzieć, że jeżeli czegoś takiego doświadczamy, jest to oschłość. Natomiast jeżeli nie ma życia sakramentalnego, to raczej sami żeśmy doprowadzili do takiego kryzysu.